Dzień dobry, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Jest poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze. Tradycyjnie w poniedziałek rozmawiamy trochę więcej o wynagrodzeniach pracy i czymś, co byśmy nazwali taką gospodarką społeczną. W naszym studiu Ewa Podgórska-Rakiel, ekspertka Solidarności, Anna Fibak, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kobiet i Biznesu i Marek Krzykowski, prezes firmy Rokwin. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
W tym tygodniu będzie odbywać się szereg imprez pod wspólnym hasłem Tydzień Przedsiębiorczości. To jest taka akcja społeczna mająca szczególnie młodym ludziom, ale myślę, że nam wszystkim, przybliżyć zasady prowadzenia działalności gospodarczej, pokazać jak rejestrować firmę, jakie szanse czy nadzieje można wiązać z własnym biznesem, no ale też mowa jest o tym, jakie zagrożenia to ze sobą ciągnie, czy jakie mogą być konsekwencje prowadzenia tej działalności gospodarczej, zarówno na plus, jak i na minus. Proszę powiedzieć, czy Państwo uważacie, że taka akcja skumulowana do tygodnia, gdzie naprawdę jest dużo imprez, wykładów, prelekcji czy pokazów, czy to ma sens, czy powinniśmy tą przedsiębiorczość promować w jakiś sposób jednak przez cały rok?
Jedno nie przeszkadza drugiemu. Myślę, że taka akcja tygodniowa, podczas której kumuluje się imprezy związane z promowaniem przedsiębiorczości, ma sens właśnie taki promocyjny. Więcej mówi się o tym w mediach. Również my dzisiaj rozmawiamy na ten temat. Więcej pisze się na ten temat, większa jest aktywność w mediach społecznościowych dotycząca tej problematyki, więc na pewno możemy dotrzeć do szerszego grona potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorczością, albo nawet takich, którzy jeszcze na ten temat nie myśleli. Natomiast prawdą jest, że tydzień nie załatwi sprawy i tej przedsiębiorczości powinniśmy uczyć się, poznawać ją już od najmłodszych lat, od szkoły, tak? Nie tylko w momencie, kiedy chcemy zmienić coś w swoim życiu zawodowym, czy kiedy już decydujemy się na prowadzenie własnej firmy, ale dużo, dużo wcześniej. Właśnie po to, żeby tę przedsiębiorczość, to słowo i wszystko, co się z nim wiąże, oswoić.
A Polacy są z natury rzeczy przedsiębiorczy, jak Państwo myślicie?
Czy ja ewentualnie mogłabym przedstawić taki pogląd pracowników, bo reprezentuję związek zawodowy, więc osoby wchodzące na rynek pracy, osoby pracujące. I czy są przedsiębiorcy? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że Polacy chcą pracować i są bardzo przedsiębiorcy i przedsiębiorcy. I wydaje mi się, że są tacy bardzo pomysłowi. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę przy okazji tego tygodnia, że też należałoby w moim przekonaniu bardziej zwracać uwagę też na te kwestie takie prawne, żeby osoby, które wchodzą na ten rynek pracy, bo to jak rozumiem również są prelekcje w różnych szkołach, żeby one też rozróżniały, bo odnoszę wrażenie, że z takiego prawnego punktu widzenia nie widzą różnicy pomiędzy tym, kim jest samozatrudniony, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a kim jest pracownik. I to chyba jest problem. Wydaje mi się, że też można byłoby w tym kontekście prowadzić te prelekcje, bo to też jest ważne.
Czyli tak naprawdę taka edukacja na zupełnie podstawowym poziomie czasami. Nie. Panie Marku, a pan na co dzień prowadząc biznes, wydaje się panu, że ta smykałka do takiego pozytywnego cwaniactwa jest w rodakach, czy nie ma?
Znaczy ja powiem tak, moje doświadczenie ponad 30-letnie jak gdyby w prowadzeniu biznesu w różnych organizacjach, również takich, które zajmowały się edukacją młodzieży, pozwala mi powiedzieć, że Polacy są przede wszystkim zaradni. I to jest chyba, jak mówimy tutaj, czy są przedsiębiorczy, to są zaradni. A od zaradności do przedsiębiorczości to jest tylko jeden krok. Ja tu się zgadzam właśnie, że my doskonale sobie radzimy w zakresie takim techniczno-organizacyjnym. Natomiast mamy często problem z tą częścią formalno-prawną. Tutaj jak gdyby zawiłość przepisów, konieczność jak gdyby rozliczania się, to dla wielu Polaków jest problemem. W związku z tym albo te biznesy nie układają się tak, jak powinny, albo nie są tworzone w taki sposób od podstaw. I tutaj właśnie tej edukacji brakuje. I tutaj brakuje już na tym przejściu ze szkoły do życia zawodowego, do życia dorosłego. Edukacja jest skierowana jak gdyby na te tory takie ogólne, a brakuje nam takiego praktycznego podejścia. Myślę, że to, co w tej chwili pokazujemy, czy w ramach tego tygodnia przedsiębiorczości, ale też się zgadzam, że to powinna być pewna kulminacja działań, natomiast to powinny być działania całoroczne. Działania z każdej strony i ze strony tej edukacyjnej, bo wydaje mi się, że w szkołach brakuje tego. Ja mówię, działałem przez kilkanaście lat Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i tam drukowaliśmy podręczniki, rozsyłaliśmy po szkołach. I co mnie bardzo martwiło, że takie zainteresowanie było małe, że to jest coś dodatkowego, to jest wysiłek, to jest jak gdyby poza programem szkolnym. Natomiast
jak już nieoceniane, to też się nie przykładamy za bardzo. Tak,
natomiast tam, gdzie się ktoś zaangażował w szkole, to przynosiło fantastyczne efekty. Był cały szereg konkursów, takich programów, które wciągały młodzież i potem jak sprawdzaliśmy po kilku latach na przykład, to ta młodzież, która była edukowana w tym zakresie, podejmowała własną działalność, podejmowała różne działania, które przynosiły fantastyczne skutki i ci młodzi ludzie w bardzo młodym wieku prowadzili mikro przedsiębiorstwa, które potem się bardzo szybko rozrastały z dużym powodzeniem. Ale właśnie to musi być takie kompleksowe. W związku z tym ten tydzień niech będzie takim początkiem czegoś więcej, co możemy zrobić. Tutaj też trzeba włączyć przedsiębiorców i tutaj to, co nawet robimy na terenie Pomorza z Leszkiem Szmitkę w tej chwili, tą fundację, którą otworzyliśmy, też wspomaga bardzo tego typu działania. I młodzież na przykład przychodząc do zakładów pracy, do firm, widzi, jak wygląda rzeczywiście dana praca. Bo często młodzież się uczy zupełnie z innym wyobrażeniem niż z tym, z czym się potem zetknie w życiu zawodowym. I tutaj jeszcze jest jeden walor, bo nie wszyscy będziemy prowadzili przedsiębiorstwo. Zdajemy sobie z tego sprawę. Wielu młodych ludzi, starszych ludzi z całego społeczeństwa będą pracobiorcami czy pracodawcami. I tutaj też na przykład zrozumienie, jak działa firma, zrozumienie, co znaczy przedsiębiorca, jakie ma problemy, jak musi myśleć, jaką budować strategię, to jest
ale
bardzo istotne.
Ale też jaka jest skala ryzyka prowadzenia na własne
jaka
rachunek
jest skala ryzyka
działalności,
właśnie.
Prawda?
Dokładnie.
Ja jeszcze Państwu powiem jedną rzecz, bo tak jak obserwuję rynek pracy, to związkom zawodowym też bardzo zależy na tym, żeby pracodawca w Polsce był silny, mocny i zarabiał, bo jeżeli pracodawca będzie zarabiał, to i pracownik zarobi, więc tutaj taki tydzień na pewno też wskazuje na pewne takie problemy, które spotyka się w praktyce, żeby wszyscy rozumieli zasady rynku pracy i to jest ważne, ale po obu stronach, czyli ta edukacja po obu stronach i trochę wzmocnienie jeszcze tej prawno-legislacyjnej w takiej kwestii, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi w tym biznesie.
Dobrze, rozmawiamy o problemach związanych z rynkiem pracy. Teraz podsumowaliśmy tydzień przedsiębiorczości, który dopiero się zaczyna, ale rozmawialiśmy, po co jest cała ta akcja. Przypomnę, w naszym studio Anna Fibak, Marek Krzykowski i Ewa Podgórska-Rakiel, a do dyskusji wracamy za kilka minut. Poniedziałkowe wydanie Ludzi i Pieniędzy w studiu Radia Gdańsk, Marek Krzykowski, Anna Fibak, Ewa Podgórska-Rakiel. Zmieniając temat, firma Antal przeprowadziła bardzo ciekawe badania dotyczące lojalności pracowników wobec firm. No i co się okazuje, że im dalej na północ, tym pracownicy są bardziej lojalni. Zapewne to jest pewna przypadkowa zbieżność, natomiast nie zmienia faktu, że w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim ta skłonność do takiego samodzielnego zmieniania pracy niewymuszonego to jest poniżej 5%, czyli zaledwie mniej niż co 20 pracownik planuje w najbliższym czasie zmienić miejsce pracy. Natomiast w skali całego kraju ten wskaźnik wynosi blisko 11%, czyli rzeczywiście różnica jest znacząca. I jak Państwo sądzicie, czy to świadczy o tym, że pomorskim pracownikom jest tak dobrze, żeby też nie było wątpliwości, podobne jak na Pomorzu wyniki były w kujawsko-pomorskim, które no nie rozwija się aż tak dynamicznie, chociaż tam też jest duży potencjał w tym regionie. Natomiast skąd ta lojalność pomorskich pracowników, jak Państwo sądzicie?
Gdybym miała zażartować, to może powiedziałabym, że im dalej na północ, tym bardziej zimnokrwiści jesteśmy i nie podejmujemy takich spontanicznych na podstawie emocji decyzji, ale to oczywiście żart. Ciekawe byłoby przyjrzeć się na to, jak ta lojalność rozkłada się w branżach, bo nie wiemy, jakie branże zostały przebadane i czy one są podobne do tych, które zostały przebadane w innych województwach.
Bo ale przepraszam, tylko jedna jakby uwaga dla naszych słuchaczy. Najczęściej porzucają pracowników eksperci IT. Z IT, sprzedaży i działań inżynieryjnych.
Tak, i myślę, że to akurat nie jest zaskakujący wynik. Wystarczy przejrzeć
ogłoszenia, tak?
Czy ogłoszenia, ile jest firm z sektora IT poszukujących pracowników, programistów. To są osoby, którym oferuje się wiele dodatkowych korzyści. Tu motywatorami nie jest już tylko płaca i stabilna praca, na to, na podejmowanie decyzji dotyczących podjęcia pracy w tym sektorze wpływa wiele innych czynników. W sprzedaży ta rotacja zawsze była dosyć duża. Ciekawe jest też, kiedy przyjrzymy się motywacją, tak? Dlaczego osoby z tych branż zmieniają pracę? To też w tym badaniu zostało zaznaczone. Więc myślę, że gdybyśmy przyjrzeli się trochę głębiej, tak, tym wynikom, to może moglibyśmy wyciągać wnioski dotyczące tego, dlaczego na północy jest trochę lepiej. Nie widzę tu na podstawie tego, co mogliśmy przeczytać w tym badaniu, nie widzę jakiegoś racjonalnego innego wytłumaczenia.
A pani Ewo, to od związków docierają pozytywne oceny pracodawców na północy?
Ja chciałabym powiedzieć, że to przywiązanie pracownika do zakładu, że ono jest związane z tym, że tu się najlepiej płaci i są najlepsze warunki, ale wydaje mi się, że chyba nie do końca tak jest, bo jednak mamy wiele sygnałów świadczących o tym, że wynagrodzenia również i tutaj są na niskich poziomach. Natomiast to, co zdaje mi się, że może być jakimś uzasadnieniem, to chyba fakt, że może nie mamy tutaj akurat tylu zakładów pracy, które mogłyby być potencjalnie nowymi pracodawcami, więc może to jest pewien taki rozsądek pracowników, że jednak nie znajdą tej pracy zbyt szybko, a może im dalej, to tym więcej tych zakładów. Może to jest jakaś przyczyna, choć trudno mi tutaj akurat tak definitywnie się wypowiadać w tej
Panie
kwestii.
Marku, a pan jako pracodawca widzi takie przywiązanie, czy ta rotacja jest duża?
Znaczy to jest znowu temat na godzinę i na dłuższą wypowiedź, ale postaram się najkrócej jak można.
No niekoniecznie najkrócej, analizujemy.
W zależności od branży to również jest różne, bo zwykle jest tak, że w działalności przemysłowej jak gdyby ta lojalność jest większa. Ludzie, którzy zdobywają pewne specyficzne kwalifikacje, są umiejscowieni tym i tam się najlepiej czują. Ja prowadziłem zakład papierniczy, który miał 1300, a nawet więcej osób i tam były tak specyficzne zawody, że właściwie osoby, które pracowały kilka lat, one traciły swoją wartość na rynku. Natomiast były
kapitalną wartością
dla danej firmy w danym miejscu, w związku z tym i firma o nich dbała i oni dbali o to, żeby w tej firmie być. W związku z tym ta lojalność była ogromna i właściwie poza osobami, które odchodziły na emeryturę, to nie było innej rotacji. Natomiast w tym samym czasie prowadziliśmy właśnie działalność BPO w Krakowie, gdzie było 550 osób i fluktuacja w szczytowych okresach była 25-27, ale było 17 podobnych centr obsługi klienta i innych, gdzie tam ci ludzie mogli sobie wybierać, konkurować. I tak jak u nas było, że się przygotowywało człowieka do pracy od podstaw, w związku z tym on zarabiał jak gdyby mniej, ale mnóstwo się pieniędzy wkładało w niego, a były organizacje takie, które kupowały tak zwanych gotowych pracowników. I oni w tym czasie po prostu mieli ogromny dylemat. Człowiek, który ma 28 czy 30 lat, chce zarabiać dużo pieniędzy, ktoś mu proponuje, w związku z tym ta lojalność jest relatywnie niska w tym momencie. W związku z tym, tak jak mówimy tutaj, specyfika zawodów o tym decyduje. Staż również firmy. Tutaj na północy mamy wiele firm, które funkcjonują od dawna. Ludzie spędzili ileś lat i już nie chcą zmieniać tej firmy. Poza tym, jak porównamy na przykład dystanse na w tych dwóch województwach, o których mówiliśmy, tak, kujawsko-pomorskim czy pomorskim, to mając dom czy mając mieszkanie, nie jest tak łatwo znaleźć drugą firmę w pobliżu. Jeżeli ktoś mieszka w Krakowie, to tego wyboru ma multum. Nawet tak miałoby dojrzeć do Katowic, czy w tym aglomeracji całej, jest zupełnie inna sytuacja, także tych rzeczy jest o wiele więcej niż jak gdyby tutaj mówimy, czy było w tym badaniu. Natomiast ja jestem zwolennikiem takiego programu lojalnościowego, żeby związać pracownika nie w sposób jakiś formalno-prawny, ale w sposób taki, żeby on się czuł w tej pracy dobrze. W pracy spędzamy właściwie, jak odliczymy spanie, to ponad 50% naszego czasu i tam trzeba chcieć pójść. Zawsze mówiłem do moich pracowników, jeżeli rano się obudzicie i mówicie, nie, dzisiaj tam do pracy nie poszedł, to zmieńcie pracę. To musi być tak, że budzę się z satysfakcją,
z entuzjazmem
idę. I wtedy ta lojalność jest wielka, a fluktuacja jest poniżej tych 5%, o których mówimy.
To jest ogromne wyzwanie, bo kiedy odejmiemy te czynniki finansowe, które są dosyć łatwe, jeżeli firmie się dobrze powodzi, no to związać pracownika przy pomocy tych takich miękkich narzędzi, takie nazwijmy, jest dużo trudniej. To wymaga wypracowania zaufania, tego nie robi się w miesiąc, tylko to się czyni latami. Tak, oczywiście i warto w to na pewno zainwestować, warto włożyć w to pracę, właśnie w to, żeby pracownikowi chciało się przyjść do pracy, żeby on czuł, że jest szanowany, doceniany, nie tylko na poziomie finansowym.
A ja mam pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czy w państwa pracy jest tak, że lepiej mają ci, którzy przychodzą właśnie do pracy, ci nowi pracownicy, bo mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie i coś dodatkowego? Czy państwa firmy dbają o tych, którzy są już dłużej w pracy i są lojalnymi pracownikami? Czekamy na państwa SMS-y pod numerem 603-06-0606. Tutaj wracamy teraz do dyskusji. Przy zmianach pracy przepytano ludzi, czego najbardziej im brakuje w danej branży. Troszeczkę to, jakie jest zróżnicowanie powodów tej fluktuacji pracowników. No i w bankowości i ubezpieczeniach najczęściej podawanym przypadkiem czy powodem zmiany pracy jest brak takiego balansu między pracą a życiem osobistym, że ta praca jest na tyle angażująca, że w takim stopniu angażuje, że trudno znaleźć moment dla siebie. Dokładnie to samo jest, pan Marek Krzykowski mówił o centrach usług wspólnych, czyli dokładnie w tym przypadku także, że jest trudno znaleźć ten, jak to się mówi z angielska, life balance. Natomiast w handlu głównym powodem odejść jest stres w pracy, a w IT i telekomunikacji, uwaga, monotonia obecnej pracy.
No tak, mówimy o osobach zwykle w branży IT młodych, tak? To są osoby, które mają jeszcze taką silną wewnętrzną potrzebę rozwoju, zmiany doświadczania też, tak? Nowego, zdobywania nowych doświadczeń. Jeżeli teraz taką osobę włożymy w ramki i ona codziennie będzie musiała wykonywać te same czynności powtarzalne, no szybko się po prostu wypali. Tę naturalną potrzebę zmiany i zdobywania tego nowego doświadczenia trzeba u takiej osoby zaspokoić. Firmy, z którymi ja miałam przyjemność współpracować, proponują pracownikom wytyczanie takiej ścieżki kariery, umożliwiają zmiany, czy to zmiany działów, czy zmiany, czy udział w różnorodnych projektach. Przez to u jednego pracodawcy może taki pracownik zdobyć bardzo różne doświadczenia, czy to w kierowaniu projektem, czy to jakby w tej samej dziedzinie można robić różne rzeczy i ta praca przestaje być wtedy monotonna. To też związuje tego pracownika z firmą, a ponadto pozwala mu na taki w miarę planowy, tak, i fajny rozwój. I to jest to osiąganie takiego celu osobistego przy okazji realizując cel firmy, no to jest chyba to, o co nam wszystkim chodzi.
Tak, ale musimy jedną rzecz tutaj zauważyć, że ciągle jeszcze istnieje głód pracy. Znam wiele osób z dobrym wykształceniem, które biorą pierwszą pracę, gdzie mogą się załapać. I pracują tam, ale to nie jest spełnienie ich marzeń. Oni szukają dalej, oni szybko się wypalają, bo po prostu to, co robią, to nie odpowiada temu, co chcieliby robić, ich ambicjom, ich wykształceniu. I potem szukają czegoś innego. I mówimy tutaj, że na przykład w handlu komuś się nie podoba. Znam takie osoby, które, no, jak to mówią, z miłością idą do tej pracy. Jak zobaczą klienta, to ubiorą go od stóp do głów, tak, i żyją tym wszystkim i wychodzą tak samo zadowoleni, jak zadowolony klient. Także po prostu trzeba trafić w to, co się lubi. Są ludzie, którzy idą i nie mogą wytrzymać 8 godzin w pracy, bo jest tragedia. Ta 7-8 godzina to już jest po prostu tylko wyjść i zostawić. A są tacy, których nie można wygonić z pracy, bo on ma jeszcze to do zrobienia, jeszcze by tamto zrobił.
I robi to z uśmiechem.
I robi to z wielką radością.
Do dyskusji na temat lojalności pracowników wrócimy za kilka minut. Ja przypomnę, że studio Radia Gdańsk, Ewa Podgórska-Rakiel, Anna Fibak i Marek Krzykowski.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do programu Ludzie i Pieniądze w studio Radia Gdańsk. Marek Krzykowski, Rokfin, Ewa Podgórska-Rakiel, ekspertka Solidarności i Anna Fibak, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu. Rozmawiamy o lojalności pracowników i co wpływa na tą lojalność i jak się kształtuje teraz sytuacja w pomorskich firmach. Przypomnijmy, pomorscy pracownicy mają niską skłonność do zmiany miejsca pracy. Czy rzeczywiście to tak dobrze świadczy o naszych pracodawcach? Pani Ewo, pani jako pracownik związku, jak tutaj ocenia tę sytuację?
No, ja przede wszystkim jestem prawnikiem w związku zawodowym i teraz muszę państwu powiedzieć, że jest duży kłopot z tym, że no wiadomo, pracownicy przychodzą do związku zawodowego, jak mają jakieś problemy. No ci, którzy tych problemów nie mają, nie przychodzą do związku najczęściej, chociaż oczywiście my również z nimi rozmawiamy i docieramy do nich. No ale skarżą się, że czas pracy jest przekraczany. Tutaj moi poprzednicy mówili, że fajnie, jak pracownik jest zadowolony i że sami z siebie lubią pracować więcej i są bardzo wydajni i się cieszą z tej pracy. No tak byłoby najlepiej, ale pracownicy, którzy do nas przychodzą, narzekają na to, że ten czas pracy jest przekraczany, że jest mało pracowników, że muszą wykonywać dodatkowe czynności, które wcześniej przypisane były komu innemu. Czyli no tutaj jednak zwróciłabym uwagę, że no nie jest bardzo optymistycznie w tych zakładach pracy i jednak pracownicy też w jakiś tam sposób cierpią i można byłoby się pochylić nad tym losem pracowników, bo są bardzo często, zwłaszcza w hipermarketach, w ochronie, no, wykorzystywani. Tak, takie mamy sygnały.
A proszę powiedzieć, z państwa obserwacji, o ile w ogóle można uogólnić, to bardziej wynika ze złej organizacji pracy, czy z tego, że jest za mało osób zatrudnianych i wtedy ta reszta musi wykonywać za nich obowiązki?
W moim przekonaniu chodzi o to, że jest za mało pracowników, że są zwolnienia i bardzo często przekazuje się zakres czynności, który był wcześniej przypisany komuś innemu, pracownikowi, Który do tej pory tego nie robił. Wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot.
Znaczy, myślę, przyczyn jest kilka. Tak? Jedną z przyczyn jest to, że te firmy często szybko rosną i pojawiają się dodatkowe obowiązki, dodatkowe zajęcia.
A zatrudnienie nie rośnie tak szybko jak firma.
A zatrudnienie nie rośnie, bo zawsze wystarczało. W związku z tym się wydaje, że firma zmieniła się z małej na średnią, a ze średniej na dużą i wystarczy jak gdyby ta kadra czy ilość pracowników, która była, to schodzą dodatkowe zamówienia, każdy jest głodny jak gdyby tego rosnącego biznesu i wówczas jak gdyby nie przygotowuje się tych ludzi, bo to też inaczej jest, jak na przykład uzupełnia się tak taką firmę, odpowiednie systemy, przeszkoli ludzi, a to musi być pewna strategia. Często tego nie ma w firmach. I tu jest jak gdyby błąd i potem pracodawca się strasznie denerwuje, że nie wychodzą mu pewne działania, które chciałby podjąć, a pracownicy są z kolei sfrustrowani, bo dochodzą obowiązki, do których nie są przygotowani.
To też trzeba zauważyć i na przykład dofinansować pracownika, czy właśnie dać premię, czy ewentualnie jakieś dodatkowe przywileje, prawda? Bo to gdyby to tak szło w tym kierunku, to jak najbardziej. Ale no,
ale
gdyby,
wszystkie merytorycznie przygotować pracownika, żeby on umiał to wykonywać, bo najczęściej to wynika z tego, że ktoś odchodzi, mówi, o, przyjmujesz jego obowiązki. Nawet nie wie, co ta osoba robiła w danym momencie. Gdyby wiedziała, to można to zoptymalizować. Proces optymalizacji jest ciągły. Poprawa efektywności jest czymś, co powinno następować i ludzie też tego chcą, bo robi się łatwiej. Na początku człowiek robi coś 3 godziny, po jakimś czasie wykonuje to w godzinę i sam stwarza jak gdyby te możliwości wzięcia czegoś dodatkowego, ale musi być do tego przygotowany. Bez tego jest właśnie ta frustracja, niezadowolenia, a z czasem może i odejście z danej firmy.
Czyli mówimy jednak
o pewnej kompleksowości, czyli doszliśmy do tych wątków organizacyjnych, tak? Ta strategia, zrozumienie problemu, potem przeorganizowanie tej pracy, czy no, jakieś jej usprawnienie, a i tak na końcu wszystko rozbije się o komunikację. Bo jeżeli pracodawca sam nie zauważa pewnych rzeczy, ktoś powinien mu o tym powiedzieć. Często kultura firmy jakby nie pozwala na to, na taki bezpośredni kontakt pracownik przełożony, tak? Z jakiegoś powodu.
Ale to jest zła kultura firmy.
Tak, to jest zła kultura firmy. Dlatego mówię, że prędzej czy później dochodzimy do tego wątku komunikacyjnego, który akurat mi zawodowo jest bardzo bliski. Ja widzę, jak wiele problemów w firmach spowodowanych jest nie złą wolą, nawet nie złą organizacją, tylko tak naprawdę brakiem komunikacji pomiędzy różnymi szczeblami w firmie.
To jest jeden szczeble, a drugie to jest, mówię tu właśnie o związkach zawodowych, tak, że właściwie ułożone relacje pomiędzy zarządem firmy a związkami zawodowymi pozwalają uniknąć bardzo wielu problemów, tak, pozwalają wyprzedzić.
To
można zrobić. No.
Związek zawodowy jest takim wentylem bezpieczeństwa, tak? Który
teraz,
pokazuje, co się dzieje.
To nie jest wentyl, to jest partner, z którym trzeba rozmawiać i którego trzeba uważnie słuchać i mądry pracodawca wykorzystuje wszystko to, co związkowcy mówią. Oczywiście oddzielając pewne żądania, które są jak gdyby ponad miarę, ale to też można wytłumaczyć, to co mówię o tej komunikacji, tak? Jeżeli przedstawia się wyniki firmy, przedstawia się strategię firmy i wszyscy to akceptują, to potem mamy lojalność, mamy zaangażowanie, efektywność i firmy, która może funkcjonować przez wiele, wiele lat.
W tej chwili coraz częściej mówi się, że zaczyna się w Polsce na rynku pracy rynek jednak pracownika, że mamy rzeczywiście rekordowo niskie bezrobocie. I wśród osób zajmujących się profesjonalnie pozyskiwaniem pracowników jest taka zasada, czy rekomenduje się taką zasadę: zdobądź, zapłać, zatrzymaj, tak? 3Z. Zdobądź, zapłać, zatrzymaj. Jak państwo sądzicie, z czym jest najtrudniej? Znaleźć pracownika, dobrze mu zapłacić, czy go zatrzymać na dłużej?
Myślę, że znalezienie wartościowego pracownika wcale nie jest takim prostym zadaniem. Właśnie takiego, któremu warto będzie zapłacić i którego warto będzie później zatrzymać, czyli włożyć tę największą pracę, która później jest do wykonania, żeby ten pracownik stał się wartościowym, lojalnym, zadowolonym pracownikiem. Ta trzecia część, czyli zatrzymaj, jest pewnie najtrudniejsza z tych trzech.
Bo potem trzeba ją powtarzać nieustająco.
Tak, bo to jest nieustająca praca już.
Te 3Z są komplementarne, tak? Jak weźmiemy tylko powiedzmy 2 czy 1, to niczego nie załatwimy. Bo znaleźć trzeba właśnie osobę odpowiednią. To, co mnie przerażało w wielu miejscach, że do bardzo prostej pracy, jeżeli zgłosiło się 10 osób, to wybierało się osobę z najwyższymi kompetencjami. A, bo to jest człowiek po politechnice, dodatkowo jeszcze ma studia podyplomowe, jeszcze nie wiadomo co. A potem stawia się go przy urządzeniu albo osadza przy jakimś tam biurku i każe wykonywać bardzo prostą pracę. W tym momencie lepiej wziąć kogoś ze średnim wykształceniem, ze znajomością jednego języka, dopasowaną. Tak? To wpasowanie z tym zdobądź chyba jest najbardziej istotne. Tak. Zapłać? Jak najbardziej. Człowiek, który dobrze zarabia, który może pozwolić sobie na zaspokojenie swoich nie tylko podstawowych, ale takich potrzeb, które może sobie perspektywicznie ułożyć, jest bardzo istotne. A zatrzymaj, to mówiliśmy. Rozwój tego pracownika, rotacja na stanowiskach, poszerzanie wiedzy, cały czas doskonalenie. Mieliśmy, nie wiem, czy będziemy rozmawiali o tych ludziach powyżej 50 roku życia, ale właśnie wiele osób mówi, a ja skończyłem studia, mam takie wykształcenie. Dobrze, 20 lat temu skończone studia i dyplom na dzień dzisiejszy, bez dalszego procesu edukacji, no niech sobie, że jest niewiele warte, bo jest otwarta głowa, jest mnóstwo rzeczy, ale musi być ta kontynuacja dalsza. W związku z tym dla mnie te 3Z to jest jedno Z, które jest po prostu całością.
A pani Ewo, z punktu widzenia... Pani, ja mam, jako związkowca?
Mam kłopot z tym, dlatego że ja troszeczkę czasami nie rozumiem przedsiębiorców, bo pracownicy bardzo często pracy nie mogą znaleźć. Czy to są pracownicy powyżej 50+, czy jest problem z kobietami w wieku rozrodczym, jeżeli chodzi o to, żeby zatrudnić takie osoby, a jednocześnie nawet mam przykład niedaleko swojego domu, zatrudnia się w sklepie osoby ze wschodu, które nawet nie mówią po polsku, bo pytając się, gdzie leży jakiś produkt, osoba ta albo udaje najpierw, że nie słyszy, potem okazuje się, że po prostu nie mówi po polsku.
Nie,
i jest to pewien kłopot, bo z jednej strony mamy wiele osób, które chciałyby pracować, takie mam wrażenie, ludzie są bardzo, bardzo dobrze nastawieni do pracy, a z drugiej strony nie zatrudnia się ich często i chyba też nie za dobrze płaci w wielu firmach. No ja mam akurat te przykłady gorsze, z którymi pracownicy przychodzą do związku, bo to jakby przedstawia nam problemy, więc mówię o takich sytuacjach, które znam z praktyki. Natomiast no chciałabym, żeby było tak, jak tutaj pan mówi, że właśnie zatrudnić pracownika, dobrze mu zapłacić i go trzymać i rozwijać jego potencjał, później go nie puszczać. No,
ale... A ta statystyka, o której mówiliśmy wcześniej, tak, ile osób rotuje, to też na ten temat mówię, bo jeżeli ta fluktuacja jest mała, to nie mówmy, że przyczyna jest tylko jedna. To myślę, że to właśnie te warunki są spełnione. Jeżeli ta rotacja jest bardzo duża, to znaczy brakuje właśnie czegoś takiego. Zrozumienia ze strony pracodawcy, jak gdyby potrzeb tego pracownika. A fajnie jest tak, w życiu się jest na przykład najpierw pracownikiem, a potem się jest przedsiębiorcą czy szefem, tak? To ja na przykład zawsze, jak mówiłem do swoich ludzi, to czułem się, jak ja bym tam siedział na tej sali i ktoś mówił do mnie. I to ma mnie przekonać, i to ma być prawda, i to trzeba zrealizować, tak? I w takich sytuacjach ja rozumiem, że do związków zawsze mało kto przychodzi i powie, że mamy fantastycznego prezesa, tak? Tylko przychodzą znaczy, powiedzieć, że nasz prezes to jest taki...
Takie przypadki też samo, oczywiście, że tak.
To już jest chwalebne w tym momencie.
Że się dogadują i że razem mogą rozwiązywać problemy. To też jest, są takie przypadki, no ale... Jakby no przede wszystkim mówię, bo państwo o tym nie powiedzą, o tych złych przypadkach, więc ja mogę przedstawić te kłopoty, które mamy.
No i dlatego zapraszamy różnych gości patrzących z różnych miejsc. Napisał do nas jeden z naszych słuchaczy, który mówi, że jednak część pseudopracodawców w stosunku do lojalnych pracowników zachowuje się nie zawsze w porządku i to też jest problem na rynku pracy. A jakby idąc dalej tym tropem... W ostatnim czasie pojawiło się w mediach sporo doniesień tego typu, że na przykład Wyższa Szkoła Bankowa podpisała umowę z jedną ze studentek, która miała tam studiować i miała gwarancję pracy, czy może to nie jest taka stuprocentowa gwarancja, ale było wskazane miejsce zatrudnienia po studiach. Dzisiaj duża firma energetyczna EDF podpisuje z Zespołem Szkół Energetycznych umowę na współpracę w zakresie szkolenia młodzieży. No już właśnie na etapie uczniów, w przypadku szkoły bankowej na etapie studentów. Państwo myślicie, że to jest dobry kierunek? To już jest to pierwsze Z, czyli zdobądź tego pracownika już na etapie takim prawie edukacyjnym, no dokładnie edukacyjnym?
Nie znam dokładnie ani jednego, ani drugiego programu, więc trudno mi wypowiadać się o szczegółach. Natomiast sama idea, żeby pracodawca jakby wchodził w bliższy kontakt ze szkołą, czy to będzie szkoła średnia, czy szkoła wyższa, jest jak najbardziej godna polecenia. Wiele mówi się o tym, że uczniowie, czy absolwenci, czy to szkół średnich, czy studiów wyższych nie są przygotowani do wejścia do firmy. Dzięki takim programom mam nadzieję, że mogą poznać trochę firmę od wewnątrz, nauczyć się pewnych procesów, zrozumieć je. Łatwiej będzie takiemu studentowi czy uczniowi przejść ze szkoły, z tego etapu uczenia się w teorii wielu rzeczy, do konkretnej pracy i dalszego uczenia się w firmie, ale nie będzie to już tak obce środowisko. Bez względu na to, czy będzie to ta firma, która tam gwarantowała tak to zatrudnienie, czy to będzie jakakolwiek inna firma. Myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie, żeby poznać jakby to środowisko pracy firmy od środka.
Ja się trochę uśmiecham, bo my wracamy do pewnych rozwiązań, które kiedyś zostały zdyskwalifikowane, a dzisiaj się okazuje, że są dobrą receptą na nasze problemy. Tak? I fajnie, ja się bardzo cieszę, że to bezrobocie spada i że przedsiębiorcy zaczynają mieć problem jak gdyby zatrudnianie, bo to świadczy o tym, że gospodarka się kręci. To znaczy świadczy o tym, że ta równowaga zostaje zachowana, a cały świat powinien być zbudowany właśnie na takiej równowadze. Stypendia fundowane, które były kiedyś, nie są, no są jeszcze nam znane i pamiętamy, ile było. To, co w tej chwili na przykład jest program praktyk, ja widzę w naszej firmie w tej chwili jest tak, że jak przyjmujemy na praktyki studenckie powiedzmy 10 osób, to 3 z tych osób trafiają do nas jako pracownicy. Oni już wiedzą, co, oni są przekonani, że chcą u nas pracować, tak, oni się związują z nami, oni będą lojalnymi pracownikami. I to, co mówiliśmy wcześniej już przy tym tygodniu przedsiębiorczości, że to płynne przejście i wejście jak gdyby to dorosłe życie zawodowe z pomocą wszystkich organizacji, które mogą to zrobić, to jest najlepsze rozwiązanie dla tych ludzi.
Ja myślę, że to, co pan mówi, jest bardzo ważne, że to właśnie trzeba poznawać ten rynek przedsiębiorcy i wchodzenie do uczelni, do szkół, nawet do takich średnich szkół właśnie przedsiębiorców i mówienie o tym i podpisywanie umów, to jest ważne, to jest cenne, bo jeżeli nawet 2-3 osoby będą miały pracę, to jest zawsze coś, nie? Po takim, powiedzmy, z takiej umowy.
A to świadczy też jeszcze o innej rzeczy, bo to, co mówiliśmy wcześniej, że bierzemy kogoś tam z zagranicy, nieumiejącego, niepotrafiącego, to jest takie działanie doraźne na dziś. Jeżeli mówimy już o tym, że podpisujemy umowę, chcemy, żeby ta osoba przyszła do nas za 5 czy za 7 lat, bo ma skończyć szkołę średnią, studia i na nią liczymy, znaczy, że budujemy strategię działania firm na lata. Czyli nie będzie coś takiego, że będziemy zaskoczeni w pierwszym kwartale, że nam spadł PKB, że mamy negatywne wyniki finansowe, cokolwiek innego. To już świadczy o dorosłości przedsiębiorców i oby tego było jak najwięcej.
No to możemy trzymać za to kciuki, a z drugiej strony tutaj mówimy o aktywności na poziomie edukacji wśród bardzo młodych ludzi, natomiast z drugiej strony są takie dość niepokojące dane dotyczące tej aktywności życiowej, zawodowej po 50 roku życia. Pan Marek Krzykowski częściowo o tym wspomniał. Według niektórych danych co drugi Polak po 50 roku życia jest bezrobotny. I proszę powiedzieć, czy państwa zdaniem to jest kwestia niedopasowania do rynku pracy, to jest kwestia złego podejścia przedsiębiorców, złego podejścia samych osób, które w tym późniejszym okresie życia szukają pracy. Czasami się słyszy, że osoba po 50, jeżeli jest sprawna, z otwartą głową, tak naprawdę może być najbardziej lojalnym pracownikiem w naszej firmie.
Ja to mam wrażenie przede wszystkim, że to się zmieni, bo właśnie był rynek pracodawcy i był kłopot dla tych osób, które mają powyżej 50 lat ze znalezieniem pracy. Myślę, że to się zmieni, bo wchodzimy na rynek pracownika. Wiele osób wyjechało za granicę i chyba już nie wrócą, jeżeli nie poprawią się zarobki tutaj w kraju. I tych pracowników będzie rzeczywiście mało. Jednocześnie będą nam wchodzili pracownicy ze wschodu, którzy niekoniecznie, no nie wiem, jak z umiejętnościami, no pewnie porównywalne, natomiast może być ten kłopot językowy.
Nie do każdej
językowy,
pracy się nadają.
Więc właśnie, prawda? Poza tym, no oczywiście kwestią taką pewną już niemalże jest równa płaca również dla tych osób w przyszłości, że osoby ze wschodu, pracownicy delegowani będą mieli takie same stawki płacy gwarantowane jak nasi pracownicy krajowi, czyli pytanie będzie takie, jakie jest stawiane jest na zachodzie w stosunku do polskich pracowników. Czy lepiej zatrudnić polskiego pracownika, czy ewentualnie tego ze wschodu. Polski pracownik się obroni za granicą, bo jest świetnym fachowcem, a tam takich brakuje. Natomiast my tutaj mamy właśnie bardzo dobrych pracowników, nawet tych 50+, i wydaje mi się, że to się zmieni. Że to się zmieni i te osoby będą zatrudniane, tylko no, ten rynek pracownika to wymusi.
Pani Ewa wlała trochę optymizmu może w serca osób, które po 50 szukają pracy. A czy to przedsiębiorcy podzielają ten optymizm?
Czy ja bym chciała może trochę sprostować te dane, ponieważ jeżeli mówimy o 50%, czy tam około 50% bezrobotnych, to nie do końca jest tak. 54%, poszperałam troszeczkę w tych danych statystycznych, osób w wieku 50-64, czyli to jest ta niepełna grupa 50+, ale powiedzmy, że jeszcze ta aktywna tak. Zawodowo, to są osoby, które pracują, które w ogóle są aktywne zawodowo, tak? Jest ogromna grupa, ta druga połowa, to jest grupa, która w ogóle nie jest aktywna zawodowo i z pewnych powodów nie chce być aktywna zawodowo lub nie może być aktywna zawodowo. Więc to nie jest tak, że to są te osoby poszukujące pracy i możemy uznać tę grupę za bezrobotne. Tak?
Tylko część z nich poszukuje pracy.
Natomiast faktycznie, kiedy przeglądałam te dane statystyczne, to w ostatnich latach bezrobocie wśród osób 50+ spada. Ono spada wolniej niż w innych grupach wiekowych, natomiast zmniejsza się. Pytanie, jakie są tego przyczyny? Czy zadziałały pewne uruchomione w poprzednich latach mechanizmy, które zachęcają do zatrudniania tych osób? Czy przyczyna jest też taka, że właśnie część tych osób, również nie tylko młodych, tak, wyjechała za granicę i przestała zasilać te statystyki urzędów pracy? Bo w tych statystykach faktycznie nie wygląda to aż tak zastraszająco. Dla mnie, ponieważ reprezentuję taką, a nie inną organizację, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, bardzo niepokojący jest fakt, że ciągle w tej grupie 50+, bardzo duża jest grupa kobiet, w ogóle niepracujących, nieaktywnych zawodowo. Zaledwie 31% Polek w tym wieku jest aktywnych zawodowo. I to wynika bardzo często z takich uwarunkowań kulturowych, również z tego, że kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni i łatwiej jest im zrezygnować. Łatwiej, czy po prostu no jakoś ekonomicznie jest to bardziej uzasadnione, że kobiety w tym wieku rezygnują z pracy, zajmują się już nie dziećmi, a wnukami, zajmują się starszymi rodzicami.
Natomiast bardzo ciężko kobietom wejść na rynek pracy po wychowaniu dzieci w dłuższym okresie.
A z kolei jest też ciężko wejść po takiej dłuższej nieobecności. Chociaż myślę, że akurat w tej grupie to może ten powód już nie jest tym dominujący.
No, ale jak się wychowywało dzieci, na przykład dwójkę, trójkę, potem wchodzą wnuki, prawda? No to też jest
wnuki, tak? Tutaj zaczyna większą rolę odgrywać to, że ta kobieta zostaje w domu, bo zajmuje się wnukami, bo zajmuje się starszymi rodzicami już często w tym wieku, osobami chorymi. I to jest bardzo niepokojące. I tutaj myślę, no warto by się pochylić nad tym problemem i też zaproponować jakieś rozwiązania skierowane bezpośrednio już nie do tej szerokiej grupy, tylko właśnie do kobiet.
Ale to powinny być rozwiązania prawne, czy to tak naprawdę kwestia przekonania części pracodawców, że warto inwestować w te osoby, ale też części tych osób, że tak naprawdę ta aktywność zawodowa no, pomaga nam nie tylko uzyskać lepszą sytuację materialną, ale tak naprawdę dla części ludzi pewna aktywność zawodowa jest no, podstawą w ogóle funkcjonowania, prawda, czy pewnej obecności społecznej.
Nie wiem, czy ktoś to zbadał, tak? Czy te osoby, czy te kobiety, które zostają, rezygnują z pracy w tym wieku i zostają w domu, czy to z wnukami, czy z no, często chorymi już rodzicami, czy one jakby cieszą się tym, że mogą skończyć pracę i jakby realizować się w opiece nad wnukami, czy one raczej należą do grona tych osób, które chciałyby jeszcze znaczy,
wiele
coś
osób jest
robić,
takich,
prawda?
Wiele kobiet jest takich, które chciałyby, natomiast one się boją. One się boją wejść na rynek pracy i brakuje takich jakby, no nie wiem jak to nazwać, czy to mają być szkolenia, czy to mają być jakieś programy przystosowawcze, ale one się bardzo często boją tej rzeczywistości po iluś tam latach bez pracy. to są sygnały, które do nas docierają akurat.
Przepraszam, w tym przypadku akurat program dedykowany takim osobom jest bardzo wskazany, bo chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej, że często umiejętności, które nabywamy, są kiedyś tam, potem jest właśnie przerwa, czy rodzicielska, czy jak spowodowana innymi przyczynami i potem właśnie jest trudno wrócić. Natomiast to, co mówiliśmy o tej równowadze, o tym spadającym bezrobociu, też powoduje, że coraz częściej się szuka właśnie osób, które są już doświadczone, które przepracują te kilka czy kilkanaście lat jeszcze. Zwykle one są mniej roszczeniowe. To powiem z własnego doświadczenia, że taka osoba wchodząca w ten świat zawodowy, ona chce to, tamto, ona chce zarabiać, ona chce pracować nie wiadomo ile, a tutaj są osoby, chcą spełnić swoją rolę, chcą się realizować, chcą mieć ten life balance właśnie, bo potrzebują czasu i dla wnuki, i dla swojego zdrowia, i dla innych rzeczy, a jednocześnie wykonują bardzo lojalnie określoną pracę. Nie muszą wyjeżdżać latem na urlopy, kiedy wszyscy pędzą na pewno. Nie, ja spokojnie pojadę sobie we wrześniu czy w październiku. Są o wiele bardziej elastyczne, jeżeli chodzi o wykorzystanie swojego czasu. Trzeba zostać dłużej, dobrze, to dzisiaj zostanę dłużej, bo to sobie coś załatwię, to jutro będę miał. I tutaj to znowu wracamy do tego, że jeżeli jest porozumienie, jeżeli jest ta dobra komunikacja, to można stworzyć kapitalny układ, który jest ku zadowoleniu wszystkim. A właśnie te osoby powyżej 50 roku życia często mają ogromne doświadczenie, mogą wprowadzać młode osoby do pracy, mogą uczyć pewnych zasad, tak? Są takim katalizatorem w zachowaniach, po prostu nie łagodzą pewne obyczaje, tak? Ta dywersyfikacja wiekowo-płciowa jest niesamowicie istotna dla tworzenia dobrych zespołów. W związku z tym ja widzę jak gdyby dobrą przyszłość i w świetle tego wszystkiego, co mówiliśmy wcześniej, to również dla tej grupy zawodowej jest zielone światło, które powinno poprawić tą sytuację, którą mamy w stosunku do dnia dzisiejszego.
No tutaj pan mówi o dywersyfikacji, żeby ona obejmowała zarówno kwestie związane z płcią pracowników, ale też z wiekiem, bo właśnie jakby firma, która zbudowana jest tylko na młodych ludziach, no, jest obarczona pewnymi ryzykami i to chyba nie o to chodzi. A proszę powiedzieć, ci pracownicy 50+, oni są bardziej lojalni?
Zwykle tak, bo są już jak gdyby osadzeni.
Oni
zwykle
już tak jest nie tak, poszukują.
Tak, zwykle już mają tak już jak gdyby swoje wyzwanie. Miejsce, mają rodzinę, mają swoje relacje zawiązane i nie są jak gdyby chętni. Tym bardziej to jest duże ryzyko. Ta lojalność tutaj też jest jak gdyby dla nich opłacalna, bo mają przewidywalną swoją przyszłość. Pójdą do innej firmy i nie wiadomo, czy za pół roku, czy za rok czasu coś tam się pozmienia. Już nie ma tego jak gdyby tej chęci pójścia w coś nowego. Zwykle jest takie już jak gdyby wygaszanie swojej aktywności zawodowej i chęć jak gdyby dopracowania do emerytury w jednym miejscu.
Ja znalazłam też taką informację, która mnie, prawdę mówiąc, mocno zaniepokoiła, bo dotyczyła ona tego, dlaczego te osoby w wieku 50+, nie są tak chętnie zatrudniane, czy jakby niedoceniane w pracy. Że zaledwie 5% tych osób biegle obsługuje komputer, porusza się w programach nowych, biurowych, czy w internecie, nie znają języków obcych.
I to też ogranicza zakres prac, które mogą wykonywać.
Ale to znowu jest kamyczek do ogródka,
tak?
Pracodawców, tak? Którzy to też gdzieś znalazłam, przygotowując się do dzisiejszej audycji, taką informację, że na przykład programy szkoleniowe były skrojone dla osób do 45 roku życia. Czy to znaczy, że po 45 roku życia nie można się już niczego nowego nauczyć, nie warto w tego pracownika inwestować? No moim zdaniem jest to gigantyczny błąd, jakaś pomyłka, niezrozumienie.
Ale rozwiązania są dobre, bo znowu wrócę do swojej firmy, gdzie my prowadząc naukę języków obcych robiliśmy tak, że ludzie przechodzili na emeryturę, a jeszcze kończyli powiedzmy poziom jakiś tam powiedzmy w nauce języka.
No i to
języka.
Jest fantastyczny przykład, tak? Ja no, ale mówię też o tych negatywnych.
System szkolenia się przez całe życie, żeby się jednak uczyć.
Że o to też musi zadbać pracodawca, żeby ten pracownik 50+, w jego firmie nadal rozwijał się razem z firmą i innymi pracownikami.
No i żeby młody wtedy.
Tak. I żeby w żaden sposób nie poczuł się gorszy. Także przykład, że ktoś odchodzi na emeryturę, a jeszcze firma mu sponsoruje kurs języka jakiegokolwiek, no to jest bardzo dobry i życzymy wszystkim takich pracodawców. Ja państwu serdecznie dziękuję. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk byli dzisiaj Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert Solidarności, Anna Fibak, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu i Marek Krzykowski z firmy Rockwin. Dziękuję bardzo, Artur Kiełbasiński.
Dziękujemy. Dziękuję.